Teraz sobie porozmawiamy o naszych zbrojeniach, bo dzisiaj w Gliwicach ma zostać podpisana umowa wykonawcza na pozyskanie, uwaga, 180 czołgów K2. Wychodzi na to, jak pisze Czwartkowa Rzeczpospolita jeszcze, że w 2030 roku Polska będzie mieć więcej czołgów niż teraz mają Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania razem wzięte. Ta dzisiejsza umowa ma też obejmować szeroki transfer technologii i na mocy tej umowy część zamówionych czołgów w spolonizowanej wersji K2.pl ma powstawać również w zakładach Bumar Łabędy. Co to oznacza i czy my jesteśmy w ogóle gotowi do produkowania czołgów, to o tym teraz sobie porozmawiamy z fachowcem. Razem z nami pan Adam Świerkowski z portalu Defense24. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To jakoś realnie zmienia nasze wartości bojowe, te 180 czołgów i kiedy to się w ogóle pojawi i czy te czołgi są nam potrzebne?
Tak, te czołgi są zdecydowanie nam potrzebne. Nawet biorąc pod uwagę nasze obecne założenie, jeżeli chodzi o strukturę Wojska Polskiego, już nawet odkładając na bok te plany na przyszłość. Czy one zmienią diametralnie sytuację? Nie, ale jak najbardziej wzmocnią Wojsko Polskie. Zważywszy na to, że cały czas jesteśmy w procesie uzupełniania luk powstałych po przekazaniu sprzętu Ukrainie, to po pierwsze, a po drugie cały czas jesteśmy w procesie modernizacji Wojska Polskiego, który jest procesem nadrabiania pewnych zaległości sprzed 20, 30, czasem 40 lat, więc jak najbardziej zakup na plus. Czy my jesteśmy do tego gotowi? Tak, czy dzięki temu pozyskam wiele możliwości? Tak, jak najbardziej.
Ale jesteśmy gotowi już do produkowania elementów do broni pancernej, no bo z tego co pamiętam, jeszcze do niedawna mówiło się, że jedynym państwem w Europie i jedynym miejscem w Europie, gdzie są produkowane czołgi, to są Niemcy w tej chwili. To jak to jest, Bumar Łabędy, kiedy będą te zakłady Bumar Łabędy będą gotowe, żeby powstawały tam jakieś elementy czołgów K2.pl?
Na ten moment gotowi nie jesteśmy, jeżeli chodzi o taką pełną skalę. Jesteśmy gotowi do produkcji pewnych elementów, pewnych podzespołów. Te zdolności będziemy pozyskiwali z czasem dzięki dzisiejszej umowie, dzięki przekazaniu technologii z Korei Południowej od naszych partnerów. Efekty tego będziemy mieli najprawdopodobniej już w roku 2028, kiedy powstaną pierwsze montowane w Polsce czołgi K2. A co do tego, że jedynym miejscem w Europie, gdzie produkuje się czołgi, są Niemcy, to tak nie do końca wygląda, ale tutaj powiedzmy w szczegóły już nie będę wchodził.
Dobrze, to teraz porozmawiajmy o tych czołgach koreańskich K2, bo my mamy Leopardy, mamy Abramsy i teraz jeszcze kolejny rodzaj broni pancernej, to nie jest jakiś, to nie spowoduje jakiegoś chaosu technologicznego, jeśli chodzi o naszą armię?
Logistyce zadań to na pewno nie ułatwi, niemniej jesteśmy właśnie w procesie wymiany floty pancernej, rozłożonej na pewien czas, bo trzeba tutaj pamiętać, że jeszcze zaledwie 4 lata temu, 3 lata temu mieliśmy bardzo dużo czołgów rodziny T-72, PT-91, tych drugich mamy dalej bardzo dużo, więc tak naprawdę zastępujemy typ typem, w tym wypadku poradziecki, ewentualnie zmodernizowany w Polsce na typ południowo-koreański, do którego teraz będziemy pozyskiwali kluczowe zdolności serwisu, remontu, modernizacji, a także częściowej produkcji. Także to jest po prostu kolejny element w ramach tego dłuższego procesu, który końcowo, według założeń, ma się zakończyć tym, że we flocie Wojska Polskiego będą czołgi tylko rodziny Abrams, K2, no i jeszcze Leopard 2.
Ile tych czołgów, na samym końcu, na koniec dnia, ile tych czołgów będziemy mieli?
Jeżeli policzymy sobie wszystkie obecne zamówienia, licząc to obecne, będziemy posiadali 360 czołgów rodziny K2, w tym około 60 egzemplarzy w odmianie K2.pl, czyli zmodernizowanej, ulepszonej, wykorzystującej nasze rodzime podzespoły i produkowanej częściowo w Polsce. 366 czołgów rodziny Abrams, w tym 250 najnowszej odmiany M1A2 SEPV3 i około 250 czołgów rodziny Leopard 2 w odmianie Leopard 2.pl i 105 egzemplarzach Leopard 2A5.
To jak dobrze policzyłem tak szybko, to jest ponad 1100 czołgów.
Troszeczkę mniej, ale ogólnie tak. Jeżeli chodzi o tą flotę, będziemy posiadali naprawdę niemałą, jeżeli popatrzymy sobie na Europę, flotę czołgów, a jeszcze trzeba pamiętać, że przecież będzie w rezerwie pewna pula czołgów PT-91, a nawet gdzieś ta resztka T-72.
I teraz patrząc na to chociażby, co się dzieje na Ukrainie, jak ta wojna w Ukrainie wygląda. Nie ma klasycznej linii frontu, tylko jest bardziej strefa. Drony decydują, czy drony latają nad tą strefą i drony atakują z powietrza. Tanie, małe, niebezpieczne drony. I teraz pytanie, czy my płacąc wielkie pieniądze za duże i ciężkie czołgi postępujemy właściwie? Jak pan myśli?
Ogólnie rzecz biorąc, tak, jak najbardziej, bo to jest sprzęt, który na Ukrainie także służy, tylko po prostu nie jest tak widoczny, nie jest tak omawiany medialnie. Tylko teraz kluczowe jest pozyskanie tego w ramach systemu, bo kupienie czołgu to jest tylko pierwszy krok. Trzeba postawić kolejny krok, który dzisiaj też jest stawiony, czyli kupienie wozu wsparcia i pozyskanie zdolności w ramach osłony przeciwlotniczej, osłony przeciwdronowej dla każdego pojazdu, jaki jest w Wojsku Polskim, bo jeżeli tego nie pozyskamy, no to po prostu w każdym momencie będzie można ten czołg na polu bitwy, potencjalnym polu bitwy, stracić poprzez użycie tanich środków bojowych przez przeciwnika. Więc tutaj kluczowe jest postawienie kolejnego kroku i pozyskanie tych zdolności, czy to w ramach pojedynczych pojazdów, kupując dla niego zagłuszarki, kupując dla niego system antydronowy oparty o jeden moduł, czy kupowanie kompletnych pojazdów, kompletnych systemów przeciwlotniczych, przeciwdronowych, bardzo krótkiego zasięgu, na przykład w ramach programu SONA.
Czyli rozumiem, że to jest część kosztów, co zapłacimy za te czołgi koreańskie. Do tego trzeba jeszcze zapłacić za to całe wsparcie, czy za tę obronę antydronową między innymi, o której pan mówi. To jest druga połowa, czy to jest dwie trzecie kosztów jeszcze dodatkowych, które trzeba wyłożyć?
Jeżeli chodzi o cenę, przekładając się na jeden pojazd, no to jest mniej niż jedna trzecia. To jest naprawdę nieduży koszt, jeżeli popatrzymy na odpowiednie elementy. Dokładając system ochrony aktywnej o większych zdolnościach niż te antydronowe, to powiedzmy, że tam gdzieś ta jedna trzecia kosztów jeszcze jest przed nami.
A ile my wydajemy w ogóle na te czołgi koreańskie?
Według dostępnych informacji w ramach tej umowy podpisywanej dzisiaj zapłacimy około 6 700 000 000 dolarów, czyli praktycznie dwa razy tyle, co za poprzednią umowę. Z tym, że trzeba pamiętać, że w ramach tej umowy my dostajemy bardzo dużo technologii do naszego przemysłu, dzięki możemy właśnie czołgi serwisować, remontować, produkować i w ramach tej umowy będziemy pozyskiwali także wozy wsparcia, które opracujemy sobie właśnie dla czołgów K2.
Czy to nie jest za dużo? Czy to nie są za duże pieniądze pańskim zdaniem?
To są na pewno duże pieniądze. Jeżeli się popatrzy po prostu z budżetu takiej jednej osoby, pojedynczego Kowalskiego, to są potężne pieniądze. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nasze bezpieczeństwo ma swoją cenę, ona jest wysoka i musimy tą cenę ponieść, musimy te koszty ponieść, jeżeli chcemy zapobiec ewentualnym zakusom Rosjan, jeżeli chodzi o nasze terytorium. No i przy okazji trzeba też pamiętać, że przez lata, a tak naprawdę przez dekady, my oszczędzaliśmy na zbrojeniówce, oszczędzaliśmy na wojsku, więc teraz po prostu koszta związane z tym, że wtedy oszczędzaliśmy, wtedy bardzo dużo wydatków chcieliśmy, trzeba ponieść teraz.
Czołgi, uzbrojenie, technologia to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest infrastruktura. Pamiętam, jak kupowaliśmy Abramsy, to wielu zwracało uwagę na to, że nasze mosty, nasze drogi, nasza infrastruktura drogowa nie jest gotowa do przyjęcia tak ciężkich pojazdów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o K2?
K2 to jest czołg lżejszy, nawet w wersji K2.pl to jest czołg lżejszy od Abramsa, więc tutaj pod tym kątem nie będzie aż takiego problemu. Z drugiej strony też ten temat przekraczania mostu przez czołgi Abrams troszeczkę został w mojej opinii przesadzony, jeżeli chodzi o skalę tego problemu, bo rzeczywiście gdzieś tam problemy będą, jeżeli chodzi o transportowanie czołgów, ale nasz kraj pod kątem modernizacji infrastruktury przeszedł olbrzymie zmiany na przestrzeni ostatnich lat i dekad, więc tutaj pod tym kątem jest coraz lepiej. Wiadomo, infrastruktura powinna być dostosowana do przyjęcia tego typu sprzętu pancernego, tego typu pojazdów. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że i tak czy siak większą masę będzie miał na przykład zestaw przewożący ten czołg lub po prostu niektóre transporty przewożące elementy na potrzeby budowania fabryk. Tam jest ta masa jeszcze większa, a mimo to wiele mostów i wiele dróg wytrzymuje.
To kiedy ten pierwszy czołg K2.pl zjedzie z zakładów Bumar Łabędy?
Pierwszy czołg według zapowiedzi ma zjechać prawdopodobnie w roku 2028, ale wcześniej do Polski zostaną dostarczone prawdopodobnie 4 egzemplarze wyprodukowane we współpracy w Korei Południowej, jako te takie egzemplarze powiedzmy demonstracyjne, jako te egzemplarze szkoleniowe, pilotażowe, dzięki którym będziemy mogli się z nimi zapoznać, będziemy mogli je przetestować i ewentualnie jeszcze wprowadzić jakieś drobne poprawki, jeżeli coś by wyszło, że wymaga takich zmian.
I ten 28 uważa pan, że to jest realny termin?
Tak.
Tego się będziemy trzymać w takim razie, panie Adamie. Adam Świerkowski z portalu Defense24 razem z nami o tej dzisiejszej umowie, która ma być podpisana w sprawie kolejnych 180 czołgów K2 dla polskiej armii.